Chciałbym podzielić się z wami słowem, które postaram się za długo nie mówić, choć nie obiecuję. Zobaczymy. Ostatni miesiąc, półtora przed wyjazdem na obozy w tych naszych społecznościach, gdziekolwiek byłem, to cały czas nauczałem, ponownie po latach wróciłem do cyklu nauczania o krzyżu Pana Jezusa, o krzyżu generalnie, mowa o krzyżu. No i może dzisiaj uda mi się przekazać wstęp, a może uda mi się jedną z lekcji o krzyżu wam przedstawić. Chciałbym, bo myślę, że ona wiąże się z tematyką ewangelizacji, ta właśnie część nauczania o krzyżu. Więc może najpierw chciałbym, byśmy wszyscy wiedzieli, czym jest krzyż. Nie wiem, co to było na ten temat nauczane. Mam nadzieję, że zmieszczę się w tej przestrzeni tutaj waszego przekonania o tym. Dla mnie nauczanie o krzyżu było zawsze w mojej świadomości wychowanka zborowego od szkółki niedzielnej, od małego prowadzonego za rączkę do zboru. To nauczanie o krzyżu było zawsze taką jasną rzeczą, znaczy jasną, oczywistą, ważną, ale czym do końca naprawdę to było, to nie bardzo potrafiłem zaskoczyć. Widziałem tylko, że to jest bardzo ważna sprawa. Wziąć krzyż na siebie codziennie, iść za Panem Jezusem. W razie czego oznacza to cierpienie. Tyle wiedziałem. I że to może oznaczać, że będzie czasami przykro i trzeba się z tym zgodzić. Ale znacznie bardziej cieszy mnie miejsce objawienia jakiegoś, chociaż trochę objawienia na temat tego, czym jest krzyż, niż tylko świadomość, że chodzi tam prawdopodobnie o cierpienie. Przeczytam najpierw pewien fragment, a potem spróbuję wyjaśnić, czym jest mowa o krzyżu w Biblii. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 34-35. Przewoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. I przy okazji chcę zwrócić uwagę, że Ewangelia, dla której tracimy duszę, oraz branie krzyża na siebie, to są rzeczy bliskoznaczne i łączą się ze sobą dosyć wyraźnie. Ale co to jest krzyż? Jedna z rzeczy, która do mnie dotarła i bardzo mnie cieszy, że w końcu, bo wtedy mogę bardzo praktycznie do krzyża podejść, to jest zobaczenie, że Biblia o krzyżu mówi naprawdę bardzo wiele, tylko poprzez analogie i obrazy, które jeżeli z krzyżem połączymy, dadzą nam bardzo wyraźny obraz. I tak zanim te obrazy wam pokażę. Gdy nie rozumiemy, czym jest krzyż, łatwo nam popaść w głupie nauczanie, nieprawdziwe lub nawet trochę przekręcone, które staje się urąganiem temu, co Biblia mówi o krzyżu. I diabeł jest mistrzem w tym, żeby jeżeli nie uda mu się zatrzymać prawdy, aby była głoszona, to przynajmniej spróbuje ją wypaczyć, aby kiedy dotrze do ludzi, to po prostu nie dała im swojej mocy. No. Więc zanim powiem o obrazach z Biblii, to tak, kłamstwo o krzyżu, które spotykamy w świecie, które czasami wierzący kupują, kłamstwo jest takie, że krzyż wiąże się zawsze z cierpieniem. Podczas gdy Ewangelia mówi, że on właśnie na ironię cierpiał za nas. Jeśli on cierpiał za nas, to po to, żeby zdjąć z nas cierpienie. Więc niekoniecznie, gdy my bierzemy na siebie krzyż swój, oznacza to za każdym razem cierpienie i zasadniczo cierpienie. Może się wiązać z cierpieniem, ale tego od razu nie oznacza. Po drugie, ludzie mówią tak, jak pewna pani, jechałem na nabożeństwo do pewnego miasta i zabrałem stopowiczkę i ona pyta się, kim ja jestem. Ja powiedziałem, kim jestem. Ona od razu wystrzeliła i mówi, panie, ja krzyż niosę przez tyle lat. Mój krzyż jest chyba już złoty. Potem dowiedziałem się, o co chodzi, gdy ludzie mówią, że drewniany, srebrny, złoty, bo zupełnie jakoś nie chwytałem tej koncepcji. Okazało się, że im cięższe cierpienie ludzie mają, im bardziej pogięci są życiowo, chorobowo, im bardziej plecy ich bolą, korzonki, im bardziej znęca się alkoholik, mąż nad nimi i po prostu jest masakra, tym ten krzyż jest taki wartościowy. Nie? Boże. Ja już nie miałem czasu w tym samochodzie tłumaczyć jej, całego nauczania o krzyżu, bo miałem za mało na to czasu, wykorzystałem go na to, żeby powiedzieć jej Ewangelię i pomodlić się z nią o przyjęcie Jezusa. Ale potem rozmawiałem z ludźmi w kościele i mówię, takie rzeczy usłyszałem. I oni mi wytłumaczyli, że właśnie taka jest koncepcja. Im gorzej, tym prawdopodobnie masz lepszy krzyż. I ktoś tego słucha i powiedział, wiesz co, po nauczaniu o krzyżu, który miałeś, poszedłem specjalnie do kościoła, a gdzieś słuchał kazania księdza, tak się akurat złożyło ciekawie, w tym samym czasie, i powiedział, wiesz co, ksiądz nauczał o krzyżu. I wiesz co on nam powiedział? Właśnie dokładnie to, przeciwko czemu nauczałeś. Że trzeba pogodzić się z tymi cierpieniami, z tą tragedią na tym świecie. No taki krzyż jest napisany, trudno. W pokorze zaakceptujmy to, że jedni jeżdżą na wózku, mają takie cierpienie, inni są kalecy, inni nie mają pieniędzy, inni to i tamto. I to są kłamstwa szatana. Normalnie diabeł przez takie koncepcje sprawił, że ludzie wzdrygają się na myśl o krzyżu i nie bardzo chcą mieć z tym coś do czynienia, a inni godzą się na to, bo nie mają lepszej koncepcji na życie. No, i to jest straszne, bardzo straszne. Dobra, czym jest krzyż? Zobaczmy bardzo proste połączenie. Pan Jezus był tą prawdziwą, ostateczną ofiarą za grzechy całego świata. Zgadza się? Ostateczna, prawdziwa, jedyna, rzeczywista ofiara została złożona na czym? No na krzyżu. Ten krzyż właściwie był analogią do czegoś, o czym prorokowały wszystkie ofiary składane od Abla aż do Jezusa. Jezus był ostatnią ofiarą, a zatem analogią do wszystkich wcześniejszych ofiar, tak? Wszystkie składane wcześniej mówiły o nim, a wszystkie wcześniejsze ofiary składano na czym? Na ołtarzu. Zatem, skoro ofiary mówiły o Jezusie, to o krzyżu mówiły ołtarze. Czy zatem krzyż nie jest niczym innym, jak po prostu taką pionową wersją ołtarza? Jeżeli to tak zobaczymy, w tak bardzo prosty sposób staje się nagle dla nas super jasne, że gdy Jezus powiedział, weź na siebie krzyż swój codziennie, to oznacza nic innego jak kieszonkowy ołtarz. To znaczy taki gotowy, aby każdego dnia, gdy Bóg do ciebie powie, oddawaj. Żebyś był gotowy na tym ołtarzu dać cokolwiek on od ciebie będzie oczekiwał. Jeśli on powie, ta rzecz musi umrzeć, masz w gotowości ołtarz, aby natychmiast tą rzecz położyć. To tylko o to właściwie chodzi. I nie zawsze to oznacza cierpienie. Czasami tak, ale nie wynikające z przypadku i jakiegoś niefarta życiowego. Tak? Gdy na przykład Bóg powiedział do Abrahama, to taka też była bardzo ciekawa forma krzyża. Powiedział, złóż swojego syna, którego miłujesz, więc gdy składał go na ołtarzu, jego serce mogło tam bardzo być zaciśnięte, mogło oznaczać to cierpienie. Ale nie zawsze tak jest. Na przykład, kiedy Jezus przyszedł do Zacheusza i ten coś zrozumiał w swoim sercu, może nie słyszał nauczania o krzyżu, ale zrozumiał zasadę tego, od razu na ołtarz z radością wyjął swoje majątności, aby służyć, aby oddawać, aby wynagradzać tych, których skrzywdził. Z radością składał ofiarę. Więc my dzisiaj, kiedy zrozumiemy, czym jest krzyż, że jest miejscem oddawania Bogu rzeczy, niektóre z nich będą musiały umrzeć, niektóre będą podane dalej, wszystko stanie się dla nas bardzo jasne. Tak? A więc właśnie dlatego Jezus powiedział, weź krzyż na siebie codziennie. To znaczy, abyś codziennie był gotowy umrzeć w rzeczy, w której Bóg zechce od ciebie ofiary. Lub żebyś był codziennie gotowy dać, o co Bóg ciebie poprosi. Ten, kto nie bierze na siebie krzyża codziennie, jest człowiekiem, który nie jest gotowy na posłuszeństwo ani na poświęcenie. I będzie człowiekiem, który zawsze będzie miał do powiedzenia Bogu jakieś warunki, będzie negocjował z Bogiem. Bóg powie, oddawaj. On powie, Panie, ale dlaczego? Ale czemu dziś i może innym razem? Panie, tak jest, wszystko w porządku, jesteś, alleluja, ale pozwól mi najpierw. I to jest właśnie człowiek, który nie potrafi ani krzyża wziąć, ani go zastosować. Ale jedną z rzeczy, którą dzisiaj chcę połączyć z ewangelizacją, to jest taka lekcja pod tytułem Krzyż jako wywyższenie. To jest pewien aspekt związany z krzyżem. Jeżeli wziąłeś swój krzyż, Idziesz za Panem Jezusem, dojdziesz do różnych miejsc. To taka twoja życiowa droga krzyżowa. O co chodzi? Krzyż ma różnego rodzaju aspekty. Jeden z nich to wywyższenie. Pamiętacie, kiedy Jezusa przybito do krzyża? To było za murami miasta i to było na wzgórzu zwanym Golgota. Specjalnie podwyższone miejsce i krzyż był specjalnie wywyższonym miejscem egzekucji po to, aby nie tylko stracić skazańca, ale także wystawić go na rodzaj widowiska, które miało wiele różnych znaczeń, między innymi hańbę, wstyd, ośmieszenie, poniżenie. Dlatego on był zupełnie nago, aby umierając doświadczyć także zawstydzenia, wyszydzenia i totalnej hańby. Zatem krzyż wiąże się z opcją wywyższenia, tak aby wszyscy to widzieli. Wszyscy. Każdy będzie patrzył z własnego powodu, ale każdy będzie patrzył. W związku z tym, kiedy my idziemy za Jezusem, kiedy bierzemy nasz krzyż, który on nam, dla naszego życia przypisał i zgodzimy się z nim, dojdziemy do takiego ucha igielnego, dojdziemy do takiej bramki, przez którą będziemy się musieli przecisnąć i to będzie oznaczało także zgodzenie się na wywyższenie. I powiem ci, jeżeli się nie zgodzisz na to, pójdziesz na kompromis, bo mamy dwie opcje. Albo będziesz wywyższony poprzez twój krzyż, albo odrzucając opcję wywyższenia, pójdziesz w kompromis, który pomoże ci schować się przed oczami ludzi. Za wywyższeniem ciebie optuje dwóch, co najmniej. Diabeł i Bóg, tylko każdy ma inny powód. Diabeł chce, abyś był wywyższony po to, żeby cię zawstydzić, zhańbić, sponiewierać, poniżyć i zniechęcić i złamać, abyś zrezygnował i poszedł w kompromis. Bóg chce również ciebie wywyższyć, aby wszyscy ciebie widzieli i dostrzegali, po to, żebyś się stał światłem umieszczonym na świeczniku, które oświeca wszystko wokoło, aby świat zobaczył Jezusa, aby mógł skonfrontować się z Ewangelią, aby miał szansę przyjąć zbawienie. Tak czy siak, wywyższenie stoi przed tobą. Dlatego wielu ludzi wzdraga się przed wzięciem krzyża, bo kiedy dojdzie do progu wywyższenia, nie są w stanie zaakceptować konfrontacji, jaka z tego będzie wynikała. Jesteście ciągle tutaj? Co to znaczy? Co robi diabeł? Jak on chce wywyższyć nas i jak Bóg? Powiem wam, jak to może w moim życiu wyglądało. Tak o sobie czasami łatwiej opowiadać, bo się pamięta więcej. No. Kiedy 22 lata temu spotkałem misję międzywyznaniową, międzymiastową, to ta misja zaprosiła mnie na ewangelizację uliczną. Wtedy dla mnie pierwszy raz pojechałem do Łodzi. No i kiedy przybyłem na taki szeroki deptak koło centrum handlowego, masa ludzi tam stała w różnych kolejkach, zupełnie nie wiem jakich, ale ich było tam bardzo dużo. Przyjechałem i zobaczyłem, jak ta kilkunastoosobowa misja stoi z jakąś gitarką, zapodają jakieś takie proste pieśni, dwie kolumienki grają, nagłaśniają, inni rozdają zaproszenia. No fascynowało mnie to, bardzo chciałem się w takim miejscu znaleźć. Marzyłem, żeby móc cokolwiek dla Boga robić, bo w zborze, w którym się wychowywałem, który był zbyt duży, nie można było znaleźć żadnej roboty. Tak na marginesie, nie wiem, czy to akurat powinienem powiedzieć, ale miałem 21 lat, bo ja ze Szczecina w ogóle pochodzę. Wróciłem po 2 latach nieobecności do Szczecina i mówię, pastorze, jakaś ewangelizacja, tak no, przydałaby się. A on mówi, to lider młodzieżowy się tym zajmuje. O, halleluja. Do lidera młodzieżowego idę, słuchaj, jakaś ewangelizacja może. W tym roku nie planujemy. Myślałem, nie, no to faktycznie trzeba coś w końcu robić ze swoim życiem. Rozumiem, osobista społeczność, fajnie, ale Bóg mi powiedział głoś, więc usłyszałem w końcu, że mam głosić, więc gdzieś muszę głosić. No i wtedy Bóg dał mi możliwość spotkania takiej ewangelizacyjnej misji. Pojechałem do tej Łodzi I oto, co przeżyłem. Ja, który pragnąłem głosić, dojechałem do tej grupy. Fajnie było na to patrzeć, byłem zafascynowany, że w ogóle ktoś coś robi i na ulicę wychodzi. Wspaniale! I w końcu dali mi zaproszenia, abym rozdawał. I to było dla mnie szokujące, co ja wtedy przeżyłem. Dali mi zaproszenia, żebym rozdawał, chciałem rozdawać i wtedy zdałem sobie sprawę, że zaczyna zaciskać mnie jakieś zażenowanie. I przychodzą takie gdzieś myśli, że kiedy zacznę rozdawać zaproszenia, ludzie pomyślą, że ja z nich jestem. Niemożliwe. Że okaże się od tej pory, już nie da się ukryć nigdzie, będą wiedzieli, że jestem z tej grupy, która tutaj coś dziwnego czyni i będą na mnie patrzeć. Gorsze wydarzyło się za pół godziny, bo powiedzieli mi, poczekaj, po tych dwóch piosenkach będziesz coś mówił. No więc ja nigdy wcześniej nie mówiłem niczego do żadnych ludzi, na żadnej ulicy, przed żadnymi tłumami. A teraz miałem powiedzieć i taka oto myśl przyszła, że w tym momencie, kiedy ja przemówię, to już wszyscy na tym deptaku będą na pewno wiedzieli, że ja z nich jestem. To dziwne, ja po to przyjechałem, żeby być, ale dusza nieprzetarta, niewywyższona we właściwy sposób, nie postawiona w miejscu, w którym ma świecić, wzdraga się przed tym. Dlaczego? No bo my mamy taką wstrętną tendencję, że wolimy być w ukryciu, bo wtedy nawet jeżeli coś brzydkiego zrobimy, coś nie tak, gdzieś tam na boku zamącimy, no to wiesz, nikt na mnie nie patrzy, to przejdzie. Ale kiedy jesteś na wierzchu, to ty wiesz, że oczy patrzą na ciebie, jesteś ambasador, ty jesteś reprezentant wtedy. Ty musisz coś sobą przekazać i stajesz się po części rzeczywiście kimś, za kim ludzie będą szli, no bo ludzie idą za Jezusem, ale zanim go będą wyraźnie widzieć oczami serca, najpierw wyraźnie oczami ciała widzą ciebie. Więc gdy ty go zaczynasz reprezentować, oni najpierw będą szli za tobą, zanim nauczą się iść za nim. Tak to już jest. Jak byłem młody, pamiętam, mówili mi, słuchaj, niektóre dziewczyny tu chodzą tylko ze względu na ciebie. Ale mówili mi, nie przejmuj się, one na razie idą za tobą, ale to dobrze, bo ty idziesz za Jezusem. Po pewnym czasie super będzie, jeżeli uda się w końcu ten, wiesz, hol zerwać i tak, żeby już szły za Jezusem. I niektóre rzeczywiście poszły dalej za Nim. Amen. Jak ludzie do zboru przyszli, wszyscy, którzy się nawrócili, przeżyli to tak wspaniale, powiedzieli, halleluja, tak, Jezus jest dobry. Przeżyli to, doświadczyli, najbliższym powiedzieli, ale potem usłyszeli hasło. Będzie ewangelizacja, w sobotę za dwa tygodnie idziemy na deptak, będzie ewangelizacja. Wszyscy powiedzieli, świetnie, zgadzamy się. Przyszła sobota i patrzę, jest połowa, gdzie reszta? Nie ma, dlaczego? Pytam, gdzie byliście, co się stało? Przecież chcieliście tego, zgodziliście się. Czemu was nie ma? I tak widziałem, jak się mitygowali, wykręcali. Nie bardzo mogli znaleźć pretekst. No, niektórzy mają pewne alibi, ale nie wszyscy niestety. I stało się dla mnie jasne, że ludzie wstydzą się. A spośród tych, którzy przyszli, nie wszyscy chcieli tak za blisko stać. Nie wszyscy chcieli rozdawać zaproszenie. Niektórzy wzięli, widziałem, tak trzymali je jakby w rękawie. I tak czekali. Ja już kapłem się, o co chodzi. Po prostu patrzyli, czy idzie ktoś, kto ich zna. Jak ich zna, tak, cześć, o cześć, co tu robisz? O tak, wiesz, jestem. Poszedł dalej, wyjął zaproszenie i dopiero tym, którzy go nie znali, wręczał. Co to jest? To są ludzie nieukrzyżowani, którzy nie wzięli na siebie krzyża, który oznacza także wywyższenie i nie zgodzili się, aby być prawdziwie do końca ambasadorami Ewangelii w tym świecie. To nie jest w porządku. I wiesz, pewne rzeczy trzeba z siebie zdjąć, kiedy mamy naprawdę w Królestwie Bożym poczuć się jak w domu. Znacie to wykładnię ucha igielnego? Być może ktoś to kiedyś to wykładał, o co z tym chodziło? Że kiedy Jezus powiedział, że trudno jest wejść do Królestwa Bożego, że czasami jak przez ucho igielne się przechodzi, Zdaje się, że mówił o jednej z 12 bram w murach wokół Jerozolimy. Wiecie, że główna brama była otwarta za dnia. W nocy było takie wąskie przejście, które służyło do tego, aby uchronić się przed najazdem większej grupy. W związku z tym tą bramę nazwano Uchem Igielnym. Dlatego ludzie przychodzili tam pojedynczo, była na tyle wąska. Wielbłąd, żeby się zmieścić, musiał zgiąć swoje kolana. Trzeba było zdjąć z niego bagaże. I wtedy przeciskał się tak po trochu przez tą bramkę, a bagaże wnoszono ręcznie. I Jezus użył tego obrazu, aby pokazać, że do Królestwa Bożego czasami przeciskamy się w podobny sposób. I krzyż oznacza wywyższenie, abyś poszedł do przodu, aby nie zjadł ciebie kompromis. Będziesz potrzebował niestety przejść, aleluja, przez tą właśnie bramkę, która będzie oznaczała zdjęcie z siebie przykrywek tego żółwiowego pancerzyka, do którego chowasz się cyk jak trzeba, aby nikt nie rozpoznał, kim jesteś. Jeżeli chcesz, aby Królestwo Boże się rozszerzało, będziesz musiał z siebie zdjąć, rozjuczyć, wiesz, swój garb z tych różnych takich fasadek, za którymi się chowasz i koniec. I wtedy dopiero tak naprawdę Bóg będzie mógł ciebie użyć. Pamiętam, jak Bóg też przecierał mnie w taki ciekawy sposób. Dla mnie ten proces skrzyżowania w tym temacie miał miejsce na dobry gdzieś około 23 lat temu. I wtedy Bóg coś dokonał i to mi pomogło potem w życiu odnaleźć się już tak w służbie dalej. Opowiem parę śmiesznych historii, może być? Już jest 12:30, no ale tak szybko tutaj nie wrócę, więc... Tak. Jak miałem 19 lat, to byłem takim chrześcijaninem rozrabiającym. To znaczy... Miałem bardzo dużo różnych marzeń, wizji, nie rozpoznawałem tylko swojego czasu i swojego miejsca. W związku z tym robiłem wszystko, co się da i gdzie się da. Było dużo dymu, kupa zamieszania i w pewnym momencie Bóg położył temu kres w bardzo prosty sposób. Wierzyłem, że się coś wydarzy, że mnie to nigdy nie spotka, ale mnie spotkało. Wręczono mi bilet do wojska. I pewne rzeczy się skończyły. Wtedy zrozumiałem, że plany, które miałem... To, co sobie wyobrażałem, że widocznie to było naprawdę jedno wielkie, takie cielesna produkcja. I kiedy trafiłem do armii na 2 lata, pomyślałem i tak podjąłem decyzję w swoim sercu, że kończę z robieniem czegokolwiek tutaj się tylko da robić. Od tej pory, jeśli Bóg wyraźnie do mnie nie powie, że mam coś robić, nie będę niczego robił. Więc kiedy znalazłem się w armii, wziąłem taki tylko malutki Nowy Testament, który zgodzono się, aby został ze mną. Siadałem sobie pod piecem na jesień i grzałem się tam z innymi kotami. No i mówię, że ja skończyłem. Pomyślałem, schowam się, będę taki cichy, spokojny i czytał, będę sobie Ewangelię i czekał, co Bóg zrobi z moim życiem. No więc kiedy ja się uspokoiłem, przestałem robić zamieszanie, Bóg postanowił w końcu przystąpić do swojego dzieła. I wtedy rozpoczął się proces krzyżowania poprzez wywyższenie. No to było ciekawe. No i tak koledzy się zdzieli obok i mówią, hej, co czytasz? A tu wiesz, no co czytasz? Nowy Testament. Ty dlaczego czytasz? No wiesz, czytam. No ale powiedz, no bo jestem chrześcijaninem. Ty, ale co to znaczy? No i tak w końcu skończyło się tym, że wieczorami wołali z sali do sali, już pod zapsztyku, zawołajcie go, hej, chodź tu, opowiadasz nam trochę. Więc takiego chcącego siedzieć po cichu, Bóg zrobił kogoś, kogo wołali, żeby po 22 przychodził i tłumaczył i coś im opowiadał o tym Bogu na kompanii. To było... bardzo zadziwiające. W dalszym ciągu chciałem się schować. Ale ochrzczono mnie jakimś imieniem. I najpierw wymyślono, że jestem ksiądz. Po miesiącu przyszedł sierżant i oświadczył, jakie będę miał imię. Normalnie, brutalnie wziął, wmówił mi imię. Powiedział, nie będziesz ksiądz. Jest tutaj ktoś, kto ma ksywę diabeł. Do diabła będzie pasował anioł. Jesteś od dzisiaj anioł i koniec. I wszyscy od tamtej pory wołali: anioł! Szliśmy kompanią przez naszą jednostkę. Ktoś z innej kompanii drze się: anioł! I potem inni przychodzili, jeden za drugim: ty, dlaczego mówię do ciebie anioł? Albo siedziałem i czytałem Nowy Testament. Ty, ale to dlaczego go czytałeś? Przez 2 lata musiałem tłumaczyć, dlaczego mam ksywę anioł, dlaczego jestem chrześcijaninem, dlaczego robię to, a nie co innego, dlaczego nie jestem falowym żołnierzem, dlaczego jestem lepszy niż ci falowcy. Chcieli mnie przycinać za każdą kolejną falą, powiedzieli: ty zasługujesz na to. I ciągle byłem wywyższony, czy chciałem, czy nie chciałem, na różne sposoby. To sprawiło, że ciągle musiałem głosić Ewangelię. To sprawiło, że w końcu przed wyjściem z wojska modliliśmy się w 12-osobowej grupie, z której 2 pastorów potem, nie wiem skąd się wzięli, ale zostali pastorami. To sprawiło, że całe te 2 lata normalnie wszyscy wiedzieli, że w pułku jest anioł. Ale były też inne formy wywyższenia. Zarówno Bóg nad tym pracował, jak i diabeł. Pokażę wam, jak diabeł nad tym pracował. Na przykład, kiedy na dziennik schodzili się wszyscy wieczorem, było tam czasami 2 kompanie. Wchodzę i jakiś ktoś mówi: o, wszedł on. I zawsze jakiś tam dodatkowy jeszcze żart był dopowiedziany. I wszyscy się śmieli. Były momenty, kiedy wszyscy się śmieli. I trzeba było to przełknąć. Były momenty, kiedy jakiś, jeśli ktoś tam był wojskowiotczy, mu jakiś tam cesarz fali, pomyślał, że z tym cesarzem innego rodzaju może się zmierzy. I mówił: słuchaj, chodź, będziemy się bić. Były takie wyzwania. Nikt na siłę mnie tam nie ciągnął, więc się skończyło tylko na słowach. Ale były takie opcje. Były też inne śmieszne warianty, które pokazały mi, że w momencie, kiedy jesteś wywyższony i ludzie naprawdę na ciebie patrzą, ty naprawdę jesteś jakimś rodzajem wzorca dla ich wyobrażenia o chrześcijaństwie. Taki śmieszny motyw miał miejsce. Kiedyś chorąży wyprowadził nas na taki ośrodek szkolenia fizycznego. Kazał nam biegać przez 30 minut. Biegaliśmy naokoło. Biegaliśmy. On sprawdzał, patrzył na nas, żebyśmy przypadkiem nie skracali trasy, nie przebiegali przez trawę, tylko pobieżnie naokoło tam latali. Kiedy wybiegaliśmy odpowiednią ilość, on już się odwrócił plecami, zaczął iść w stronę kompanii. No i wszyscy, patrząc, że on już nie patrzy, postanowili, że skrócą tą bieżnię, przebiegną przez trawę ten ostatni zakręt. Cała kompania przebiegła przez trawę. Ja też. No co, to zresztą to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Wbiegliśmy zdyszani na kompanię. Wszyscy od razu położyli się na łóżkach i sapią, i jest taka cisza, wszyscy oddychają głęboko, łapią powietrze. I nagle jeden z chłopaków doznaje objawienia. Nagle się podniósł z taką eureką i mówi: anioł oszukał. Mnie odebrało mowę. Zszokowany byłem, że ludzie patrzą, sami robią takie rzeczy, gorsze, babole straszne, zapijają, spóźniają się z przepustek, kradną, bluźnią, robią no wszystko, co się da. Zobaczyli, że przebiegłem po trawie i wypomnieli mi. I potem poszedł do innych i powiedział: ty widziałeś, że ono szukało? Niemożliwe po prostu. I zdałem sobie sprawę, że tak jak jest napisane w Ozeasza 14:9, drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, bezbożni na nich upadają. Tak kiedy weszliśmy na drogi Pańskie, kiedy zgodziliśmy się z krzyżem jako wywyższeniem, świat będzie na nas patrzeć. To da im opcję i możliwość szydzenia z nas, poniżania, a niektórych zabijania, ale z drugiej strony tylko to da nam autorytet, abyśmy mogli tym ludziom mówić Ewangelię, bo widzą nasze życie i widzą spójność. I to sprawiło, że ci sami, którzy się śmieli ze mnie, często normalnie, prawie jak w kolejce, stali do mnie jak do konfesjonału. Przychodzili z otwartym sercem, przychodzili ze swoimi problemami, z trudnościami, pytali się, co zrobić. Powiedz mi, co ty byś zrobił, dorać mi. Mogę się z wieloma modlić, wielu ludziom radzić, głosić Ewangelię, ale właśnie dlatego, że byłem w miejscu wywyższenia. I my musimy się na to zgodzić. Pamiętam jeszcze jeden śmieszny motyw, który diabeł wykorzystał. Był taki motyw, trochę przez mojego tatę to było. Ale ja się trochę na to zgodziłem. To było takie nic, wiecie, żeby chłopaki mieli we wojsku przepustkę, kłamali jak najęci, łgali normalnie jak nic. I to było normalne. I to było normalne. Ale kiedy święty, kiedy anioł nie stoi w wyraźnym miejscu, to wszyscy tą delikatną plamę mogą dostrzec, tak? Tak jak mówili, jak białe spodnie ubierzesz, gdzieś wiesz, plamka, o, to zahaczyłem się. Można szybko dostrzec. Jak byłbym w dżinsach, by nikt nie widział. Tata przysłał do mnie takiego felerny telegram. Zmarł brat Tadeusz, przyjeżdżaj. Wiecie wszyscy, o co chodzi? Rozumiecie, o jaki brat Tadeusz zmarł? No zborowy brat Tadeusz, no przecież, no. Zmarł nasz brat Tadeusz, przyjeżdżaj. Zanim przyszedłem na kompanię, porucznik przychodzi i mówi: moje kondolencje z powodu śmierci brata. Spokojnie, damy ci urlop. Będziesz mógł pojechać do domu, nic się nie martw. Ja tego nie powiedziałem. To on powiedział. Ja tylko się na to milcząco zgodziłem. I oni już smarowali dla mnie urlop na wyjazd na pogrzeb. Więc pomyślałem, no ciekawie, no samo się tak zrobiło. Rozumiesz? Ja nie kłamałem, samo się skłamało. Za mnie. I był popołudniowy apel. Taki, jeśli ktoś był we wojsku, to wie, popołudniowy apel, w którym wymienia się, wyszczególnia wszystko, co będzie się działo we wojsku. No i kapitan, dowódca kompanii mówi, no ci na przepustkę, ci na urlop. Przeradowski, no urlop. I tak się zatrzyma przy mnie i mówi, to kto tam? To kto tam zmarł? I teraz stoi cała kompania, wszyscy czekają, żebym ja wypowiedział, wyartykułował. Czyli żebym teraz ja wyraźnie skłamał. I ja tak zdaję sobie sprawę, że on chyba czuł, że z tym telegramem coś jest tak chyba wyznaniowo, bo wszyscy wiedzieli, co ja sobą reprezentuję. I wtedy mnie tutaj kluska w gardle stanęła, nie byłem w stanie powiedzieć, kto tam zmarł. Kto to zmarł. I kiedy stało się jasne, że to jest jakiś wielki blef, on powiedział, wystąp. I stoi teraz ktoś, kto zgodził się na kłamstwo przed całą kompanią. Wystąpił do przodu, forma wywyższenia jak nic. A wszyscy wtedy w kompanii, anioł skłamał, anioł skłamał. Kapitan do mnie podszedł i dał mi niesamowitą lekcję. Tak na ucho mi powiedział, jak kłamać to do końca. Ale drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą, bezbożni na nich upadają i działa to w drugą stronę, że tak jak psalm pierwszy mówi, że szczęśliwy, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników. My na drodze grzeszników nie umiemy chodzić. Oni perfekcyjnie to robią i uchodzi im wiele. Jak my spróbujemy tam wdepnąć, to się wyłożymy. Tak samo jak oni nie potrafią chodzić naszymi drogami. Więc musimy się zdecydować. Halleluja. I kiedy idziesz za Jezusem i bierzesz swój krzyż i on oznacza wywyższenie, to klamka zapadła. I albo idziesz tą drogą i jesteś wywyższony i patrzą na ciebie i świecisz wyraźnie. Albo po prostu zamącisz i wyłożysz się i wszyscy to zobaczą. Tak to działa. Ja chciałbym modlić się teraz. Aby każdy w tym miejscu zgodził się na krzyż, który oznacza wywyższenie. Bo inaczej nie będziesz światłem na tym świecie, bo inaczej kompromis sprowadzi cię do parteru i staniesz się podobny do świata, bo taka jest droga. Nie weźmiesz krzyża, będziesz podobny do świata. Weźmiesz krzyż, będziesz podobny do Jezusa. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Ci za każde serce, które Ciebie pragnie. za każdy umysł, za każde życie skierowane na Ciebie. Panie, modlę się, aby objawienie krzyża przyszło na każdą osobę, aby każdy to rozumiał, miał własne objawienie tego, aby każdy wziął na siebie, aby każdy był gotowy stracić życie dla Ciebie i Ewangelii. Abyśmy, Panie, zgodzili się być w miejscu, na które inni patrzą, które wytykają lub cenią miejsce autorytetu, miejsce wpływu, miejsce zwycięstwa, miejsce siania Ewangelii, miejsce rozszerzania Królestwa Bożego i wszelki kompromis niech odejdzie z serca każdej osoby tutaj i wszystko, co nie pozwala, weź Tobie w miejsce światła, wszelkiego rodzaju grzech, wszelkiego rodzaju nieprawość, wszelkiego rodzaju dwuznaczność, niech będzie złamana, niech będzie odpokutowana, niech będzie odrzucona, niech życie każdej osoby tu będzie wolne, wolne, aby znaleźć się w miejscu, które Ty dla nas, Panie, przeznaczyłeś. W imieniu Jezusa błogosławię każdą osobę. Błogosławię każdą osobę, każde serce, każde życie, każde myśli. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, że nas kochasz. Dziękuję Ci, Panie, za to, co nam dajesz. Dziękuję Ci za zwycięstwo. Dziękuję, że za krzyżem mamy zmartwychwstanie. Mamy w niebo wstąpienie. Halleluja. Mamy moc zmartwychwstałego życia. W imieniu Jezusa.